Minęła godzina 18, jest kolejna sobota. Jesteśmy w radiu WMFM 95,9 MHz. Można nas też słuchać poprzez stream w internecie, który można znaleźć na stronie www.wwmfm.pl. Przed mikrofonem Sławek Kulesza. Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie z Wieczorynką Naukomanów. Czy może spotkanie w Wieczorynce Naukomanów z nauką opowiadaną na poważnie, nie całkiem poważnie i całkiem niepoważnie. O tym, co w dzisiejszej audycji, to rozstrzygnie się za kilka minut. Na razie jest to mała niespodzianka. W każdym razie będziemy mieli gościa kolejnego. Póki co chciałbym parę słów powiedzieć dotyczących aktualności z naszego podwórka zaprzyjaźnionego pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie. No i jak zwykle też parę dat, które w minionym tygodniu były ważne przytoczyć. Zacznijmy może od dat. 22 kwietnia w roku 1904 urodził się był Robert Oppenheimer, człowiek, o którym już niedawno nakręcono film, którego historię opowiedziano. Człowiek, który był jednym z najwybitniejszych fizyków swoich czasów. Był dyrektorem laboratorium Los Alamos w czasach, kiedy pracowano nad bombą atomową. Było to w latach 1943-45. Następnie od roku 1947 aż do swojej śmierci w roku 1966 kierował Instytutem Zaawansowanych Badań w Princeton. Institute for Advanced Studies in Princeton. No, człowiek, który właściwie nie tyle wynalazł, bo trudno powiedzieć, aby sam był jedynym odpowiedzialnym za powstanie bomby atomowej, natomiast był dobrym menedżerem w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Tyle, że nad Robertem Oppenheimerem w późniejszych latach jego życia zaciążyły oskarżenia o współpracę z komunistami, bo fobia czy nagonka rozpętana przez senatora MacArthura spowodowała, że bardzo wielu naukowców musiało się bardzo ostrożnie poruszać, zwłaszcza w tych obszarach, które były obszarami krytycznymi, czyli tymi, które na przykład były związane z badaniami dla wojska. Robert Oppenheimer może nie był ofiarą tej nagonki, bo ostatecznie był dyrektorem bardzo poważnej instytucji naukowej do samej śmierci. No, tym niemniej jednak skutki tych oskarżeń, czy może chociaż nie były to jakieś jawne oskarżenia o współpracę z komunistami, raczej poszlaki wskazujące na to, czy może nawet tylko, jakby to nazwać, pomówienia, to wystarczyło w tamtych czasach. Tego samego dnia, 22 kwietnia w roku 1834, urodził się Gaston Plante, wynalazca pierwszego akumulatora, czyli pierwszego ogniwa, które można było wielokrotnie ładować i rozładowywać. I to był akumulator takiego typu, jak znamy obecnie, czyli akumulator z płytami ołowiowymi, w którym rolę elektrolitu pełnił roztwór kwasu siarkowego. Czyli takie akumulatory kwasowo-ołowiowe mają już prawie 200 lat. 23 kwietnia w roku 1858 urodził się Max Planck. No, człowiek legenda nie tylko w fizyce, ale w ogóle w nauce. Zdobywca Nagrody Nobla w roku 1918 z fizyki za opisanie rozkładu gęstości promieniowania ciała doskonale czarnego. No i właściwie tylko to zapewniłoby mu miejsce w każdej książce, nie tylko z fizyki, ale w ogóle z historii nauki. Ale poza tym Maxa Plancka uważa się także za twórcę generalnie, jednego z ojców teorii kwantowej. Zresztą on po raz pierwszy wprowadził pomysł, że Energia nie może być przekazywana w dowolnie małych porcjach, tylko no, te porcje są w jakiś sposób poszatkowane i to ktoś inny nazwał później tą najmniejszą porcją energii kwantem. 25 kwietnia w roku 1900 urodził się Wolfgang Pauli, kolejny noblista, kolejny kwantowiec z tego grona. Nagrodę Nobla otrzymał w roku 1945 za sformułowanie pewnej reguły, która funkcjonuje obecnie jako zakaz Pauliego. Zakaz Pauliego mówi ni mniej, ni więcej tylko to, że jeżeli mamy w układzie fermiony, czyli cząstki o spinie połówkowym, to one są co prawda nierozróżnialne i dlatego też, jeżeli jest ich wiele, to nie mogą przyjmować dokładnie tych samych stanów energetycznych. Muszą się różnić liczbami kwantowymi. Każda liczba kwantowa determinuje jak gdyby nieco inny stan energetyczny. To może być tylko rzut spinu, to może być tylko rzut momentu pędu orbitalnego, ale muszą się różnić. Zakaz Pauliego mówi, że w układzie kwantowym, w którym mamy fermiony, elektrony na przykład, żadne dwa nie mogą mieć dokładnie, nie mogą być opisywane dokładnie tym samym zestawem liczb kwantowych. Muszą być rozróżnialne. W roku 1874, 25 kwietnia urodził się Guglielmo Marconi, kolejny noblista w tym zestawieniu z roku 1909. Człowiek, który jest uważany za wynalazcę radia. Wziął sobie do serca pracę Herca i Maxwella i zaproponował radio, zaproponował bezprzewodowy przesył informacji, telegraf bez drutu, innymi słowy. No i tak narodziło się radio. 26 kwietnia w roku 1933 urodził się Arno Penzias, połowa duetu Penzias and Wilson, czyli ludzie, którzy przy pomocy anteny przypominającej wielkiego ślimaka, szukając czy badając rozchodzenie się mikrofal w atmosferze, przypadkiem natrafili na ślad czegoś, co obecnie nazywamy wielkim wybuchem, czyli takie resztkowe, gasnące promieniowanie, mikrofalowe promieniowanie tła, które to okazało się być jednym z kamieni milowych kosmologicznej teorii, która właśnie za początek naszego wszechświata uznaje wielki wybuch. Arno Penzias i Wilson otrzymali Nagrodę Nobla w roku 1978 właśnie za odkrycie mikrofalowego promieniowania tła. A w roku 1879, 26 kwietnia, urodził się Sir Owen Richardson, kolejny noblista z roku 1928, który był odkrywcą zjawiska termoemisji elektronów z powierzchni metali. Było to podstawa, to zjawisko stało się fundamentem działania lamp elektronowych. Lampy elektronowe co prawda już wyszły w większości z użytku, tam jeszcze jakieś niszowe zastosowania mają. Natomiast no, swego czasu, zanim mikroelektronika na dobre nie zawładnęła tą dziedziną, mikroelektronika półprzewodnikowa, to lampy elektronowe dzielnie obsługiwały różnorodne urządzenia elektroniczne, no, a wszystkie one bazowały właśnie na zjawisku emisji pod wpływem ciepła, pod wpływem ogrzewania metalu. Tyle jeżeli chodzi o aktualności, tyle jeżeli chodzi o daty. Jeżeli chodzi o aktualności, to na naszym uniwersytecie 25 kwietnia w czwartek miał miejsce dzień z ekonomią. Ekonomiści zaprosili do zwiedzania swojego wydziału. Było wiele imprez. Dzień zakończył się meczem koszykówki. Gości było co niemiara. Natomiast w zaprzyjaźnionym pierwszym liceum ogólnokształcącym 25 kwietnia w czwartek po południu odbyło się pożegnanie absolwentów, czyli wszystkich uczniów, którzy będą przystępować do matury. A same matury rozpoczynają się 7 maja, matury polskie. 7 maja we wtorek, język polski po majówce. Natomiast studenci czy maturzyści zdający maturę międzynarodową w pierwszym liceum ogólnokształcącym rozpoczęli swoje zmagania już 24 kwietnia, zdając egzamin z języka polskiego i ukraińskiego. Bo mamy też kandydatów, którzy z tego języka zdają maturę jako języka ojczystego. No i oni już swoje zmagania właściwie rozpoczęli 2 tygodnie przed polskimi maturami. Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia, ściskamy kciuki, trzymamy kciuki za wasze powodzenie, obyście wykręcili takie wyniki, jakie wam będą potrzebne na wymarzone studia. A my wracamy już do naszej audycji po przerywniku muzycznym. Nasz gość i rozmowa.